Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Gdzie szukać źródeł radykalizacji ukraińskich nacjonalistów? Co było ich siłą napędową? Jak nacjonaliści ukraińscy wyobrażali sobie granice, zasięg przyszłego państwa ukraińskiego? Dlaczego władze Ukrainy szukają bohaterów także wśród zbrodniarzy? O tym m.in. porozmawiam z Bartoszem Januszewskim z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, autorem książki Nie tylko Wołyń, Polacy i Ukraińcy. Krótka historia najtrudniejszego ćwierćwiecza 1918-1945. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W sierpniu minie 35 lat od ogłoszenia przez Radę Najwyższą w Kijowie aktu niepodległości Ukrainy. Jak patrzysz na ten okres?
Nie licząc odległych czasów Rusi Kijowskiej, te 35 lat, o których mówisz, to chyba rzeczywiście najdłuższy okres posiadania własnej państwowości w dziejach naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Przez ponad 1000 lat Rusinom, Ukraińcom tylko kilkakrotnie udawało się stworzyć niezależne organizmy państwowe. Jak wiemy, ich żywot był jednak krótkotrwały. Wystarczy wspomnieć czasy hetmanatu Pawła Skoropadzkiego z lat 1917-18, Ukraińskiej Republiki Ludowej lat 17-20, czy jeszcze bardziej epizodyczne rządy Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej lat 1918-19, no, nie mówiąc już o efemerycznej Karpato-Ukrainie, która istniała zaledwie przez 4 marcowe dni 1939 roku. A w połowie XVII wieku, no Chmielnickiemu również nie udało się wyzwolić spod kurateli Rzeczpospolitej, a powstanie kozackie, któremu przewodził, przyczyniło się w konsekwencji do popadnięcia w głęboką zależność od Moskwy na ponad 300 lat. Także istnienie od ponad 3 dekad suwerennej, niepodległej Ukrainy jest no wielką i wcale nie taką oczywistą wartością. No jest to w pewnym sensie spełnienie federalistycznej koncepcji Piłsudskiego, który w swoim programie politycznym z 1920 roku dążył przecież do odgrodzenia Polski od Rosji buforem w postaci niepodległej Ukrainy, Litwy i Białorusi, stąd zresztą nazwa projektu ULB. Udało się to w innych realiach politycznych i tylko częściowo, bo niestety bez Białorusi w 1991, kiedy upadł Związek Sowiecki. No, widać jednak wyraźnie, że nacisk Rosji na Europę Środkową po otrząśnięciu się z czasów jelcynowskiej smuty rośnie i fakt istnienia niepodległej i tak zażarcie broniącej swojej suwerenności Ukrainy powoduje, że być może to nie Polska jest dziś w strefie postsowieckiego zgniotu. Patrząc na te 35 lat wstecz, no, trzeba pamiętać, że od 12 lat Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, która tak naprawdę nigdy nie pogodziła się z jej utratą i wciąż uważa ją za strefę swoich wyłącznych wpływów. W tak krótkim i burzliwym okresie swojej niepodległości nie udało się też ukraińskim elitom zbudować spójnej polityki pamięci, która przez ostatnie dekady była rozdarta, no, z jednej strony między narracją postsowiecką, mitem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a z drugiej antysowiecką mitologią OUN i UPA. Dziś, w 5. roku wojny z Rosją, Kijów próbuje budować swoją tożsamość, jak wiemy, na apologii banderyzmu, co chyba nie tylko moim zdaniem jest ślepym zaułkiem i drogą na manowce. My Polacy patrzymy na to ze smutkiem, no jak najbardziej mamy prawo się niepokoić, bo próba ufundowania idei państwowej na kulcie zbrodniarzy nie może wydać dobrych owoców. Wiemy o tym z historii XX wieku.
Dlaczego zdecydowałeś się wybrać okres lat 1918-1945 i nie opowiadać o tym, co było później, na przykład o akcji Wisła? Czym według ciebie była akcja Wisła?
Od samego początku w moim zamierzeniu książka miała być taką syntezą stosunków polsko-ukraińskich w okresie istnienia II Rzeczpospolitej. Zatem od końca I wojny światowej aż do końca II wojny światowej, no bo de jure niepodległa Polska dopiero w 1945 przestała istnieć. I przez cały okres istnienia II RP fundamentem polsko-ukraińskiego konfliktu były południowo-wschodnie granice Polski, obejmujące południowe Polesie, Wołyń, Podole, Pokucie i Lwowszczyznę. Jeśli więc źródło tego konfliktu, czyli Polska i jej władztwo na spornych terenach przestało w 1945 roku istnieć, to logicznym wydawało mi się zakończenie narracji na tym właśnie okresie. A był to moment przełomowy, bo na arenę zmagań polsko-ukraińskich wchodzi wówczas jako ten trzeci zwycięski Związek Sowiecki, a miejsce niepodległej Polski zajmuje sowiecki satelita, czyli Polska Pojałtańska. Operacja Wisła, o którą pytasz, miała miejsce w roku 1947. Jest więc ona częścią dziedzictwa PRL, a nie drugiej RP. Była niewątpliwie zbrodnią komunistyczną i czystką etniczną, jednak w przeciwieństwie do rzezi wołyńskiej nie spełnia kryteriów definicyjnych ludobójstwa. Ludzi owszem przesiedlano nierzadko w brutalny sposób, jednak nie mordowano. A bilans obu zbrodni, akcji Wisła i rzezi wołyńsko-małopolskiej, z jednej strony zero zamordowanych versus ponad 130 tysięcy okrutnie zamęczonych, to nie pozostawia wątpliwości, że stawianie znaku równości między oboma czystkami, które tak chętnie podejmuje część nacjonalistycznej historiografii ukraińskiej, jest nie tylko w niezgodzie z faktami historycznymi, ale jest moim zdaniem socjotechniczną sztuczką obliczoną na zmanipulowanie słabiej zorientowanych odbiorców i zbudowanie alternatywnej wersji historii. Mówiąc obrazowo, każde ludobójstwo jest czystką etniczną, jednak nie każda czystka etniczna jest równocześnie genocydem. A ramy czasowe w podtytule książki mogą być też nieco mylące. Przedstawiając panoramę relacji polsko-ukraińskich lat Polski międzywojennej i czasu II wojny, przywołuje też czasy sięgające czasów autonomii galicyjskiej w drugiej połowie XIX wieku, a w obszernym podsumowaniu omawiam konflikt polsko-ukraiński w Polsce Ludowej aż do 1948 roku, wtedy bowiem ostatnie sotnie banderowskie opuszczają terytorium Polski, przechodząc przez zieloną granicę do Czechosłowacji. Jest więc mowa o tak zwanych antypolskich akcjach UPA na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie, jest o polskim i nierzadko krwawym odwecie, i naturalnie o samej operacji Wisła. Także zawarte w tytule cezury czasowe potraktowałem dość umownie.
To za chwilę o tym porozmawiamy, natomiast chciałem cię zapytać o dedykację, bo dedykujesz książkę pamięci Pawła Majstrenki. Kim był?
Pawła poznałem pod koniec 2020 roku, kiedy przyjechał do Gdańska, żeby zrealizować film o Mariuszu Zaruskim. Wtedy spotkał się ze mną i nagrał długi wywiad do tego filmu. A rok później miałem okazję być na premierze tego dokumentu. Działo się to w rodzinnym mieście Pawła Odessie w 80. rocznicę śmierci generała Zaruskiego. Paweł pochodził z patriotycznej rodziny o polskich korzeniach, działał m.in. w Związku Polaków na Ukrainie, ale co ciekawe miał również silną identyfikację ukraińską i antysowiecką. A fakt, że pochodził z wieloetnicznej i kosmopolitycznej Odessy, miał również duży wpływ na jego postrzeganie świata. Facet, co tu dużo mówić, miał otwarty łeb i nie było łatwo go zaszufladkować czy przypiąć mu propagandowej łatki. To był prawdziwy artysta filmowiec, który wymykał się schematom i pozostał niezależny w swoich sądach. A w swojej pracy jako dokumentalista poszukiwał tego, co łączyło Polaków i Ukraińców w przeszłości. Warto w tym kontekście wspomnieć chyba najlepszy jego film, Ukraino, oto gdzie twoi synowie, z 2021 roku, w którym opiewa czyn zbrojny ukraińskich żołnierzy walczących w 1920 roku u boku Wojska Polskiego przeciwko Rosji bolszewickiej. Niestety Paweł rok później zmarł tragicznie w wieku zaledwie 28 lat. To duża strata również i dla mnie, choć przyznaję, że w niektórych kwestiach historycznych nie zgadzałem się z nim i nie popierałem jego silnej identyfikacji z ukraińskim nacjonalizmem. Nie miał jednak dogmatycznej wizji świata, jak niestety wielu jego ukraińskich rodaków i współobywateli. Moim zdaniem brakuje dziś tak otwarcie myślących ludzi na współczesnej Ukrainie.
To wróćmy do początkowego okresu opisanego w twojej książce. Piszesz o wojnie polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919. Przyznam, że przytaczane tutaj przypadki okrucieństwa ukraińskich żołnierzy wobec Polaków trudno mi było sobie wyobrazić. Strona polska również dopuszczała się zbrodni. Jak mógłbyś scharakteryzować ten konflikt?
Rzeczywiście, przypadki znęcania się w tamtej wojnie Ukraińców nad Polakami, zarówno tymi, którzy zostali schwytani z bronią w ręku, ale też cywilami, nie mieszczą się w horyzoncie myślowym człowieka cywilizowanego i niestety w jakimś sensie antycypują ludobójstwo i okrucieństwo, do jakiego doszło 25 lat później na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Przyznać uczciwie trzeba, że niestety tak rozkręconej spirali przemocy poddali się również i polscy żołnierze, którym w czasie walk ulicznych zdarzało się niestety strzelać chociażby do przemykających się cywilów w opanowanej przez Ukraińców części miasta.
A w listopadzie doszło we Lwowie do pogromu Żydów. Z czyjej inspiracji?
W dniach 22-24 listopada 1918 roku, a więc już po wyparciu sił ukraińskich ze Lwowa, rzeczywiście doszło do antyżydowskiego tumultu inspirowanego przez część żołnierzy oraz ludności cywilnej. Wielu uczestników tamtych zajść twierdziło później, że był to odwet na Żydach, którzy już 1 listopada 1918 roku utworzyli uzbrojoną milicję, która wzięła udział w walkach przeciwko Polakom, a także informowała Ukraińców o działaniach polskich żołnierzy. Katalizatorem przemocy miały być podobno strzały, jakie dochodziły od strony dzielnicy żydowskiej już po wycofaniu się z miasta Ukraińców. To zostało zinterpretowane przez polskie dowództwo jako walki niedobitków proukraińskiej milicji żydowskiej. Na ten chaos i rozprzężenie dyscypliny w mieście miało też z pewnością wpływ wypuszczenie przez Ukraińców jeszcze na początku walk z więzień około 500 więźniów kryminalnych. Część z nich przyłączyła się do walk po stronie polskiej, a po wyparciu Ukraińców zaczęła rabować mienie oraz sklepy. Co ciekawe, wśród aresztowanych za rabowanie sklepów żydowskich 60% stanowili Ukraińcy, 30% Polacy, a 10% sami Żydzi. Nie zmienia to oczywiście faktu, że bierność żołnierzy polskich, opieszałe stanowisko polskich władz wojskowych w mieście przyczyniły się do eskalacji samosądów na Żydach. W pogromie tym zginęły co najmniej 44 osoby, w tym 33 Żydów i 11 chrześcijan. Wyższe dane mówiące o 70, a nawet 150 ofiarach śmiertelnych są dziś kwestionowane przez historyków, gdyż uwzględniają również tych Żydów, którzy zginęli w okupowanej przez Ukraińców części miasta jeszcze w czasie walk polsko-ukraińskich lub w trakcie niekontrolowanych strzelanin czy rabunków. W dzielnicy żydowskiej spalono również dwie synagogi i wiele domów mieszkalnych. Także faktem jest, że zniszczenia te zostały dokonane po 21 listopada i jednoznacznie obciążają stronę polską.
Podsumujmy zatem ten pierwszy okres, kiedy kształtowała się niepodległa Polska. Dlaczego w okresie międzywojennym nie powstało niepodległe państwo ukraińskie? Czy u zarania niepodległej zdradziliśmy Ukraińców?
Trzeba tu wspomnieć oczywiście o takiej emblematycznej postaci dla ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, czyli Symonie Petlurze. Był to jeden z liderów Ukraińskiej Republiki Ludowej. W latach 1918-1920 stał na czele armii czynnej i był faktycznym prezydentem tego państwa. I to on w kwietniu 1920 roku wraz z Piłsudskim został architektem polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego wymierzonego w Rosję bolszewicką. Sojusz ten przewidywał nie tylko odbudowę państwowości ukraińskiej nad Dnieprem, ale również, o czym chyba nie chcą dziś pamiętać historycy ukraińscy, zrzeczenie się na rzecz Polski, Wołynia i Galicji Wschodniej. Do czasu pojawienia się w ukraińskim ruchu narodowym takich polityków i działaczy jak Konowalec, Melnyk i Bandera, Petlura był niewątpliwie najbardziej wyrazistym liderem ukraińskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Ale URL poniosła klęskę i Petlura ostatnie lata życia spędził na emigracji w Paryżu. Tam zresztą zginął w 1926 roku z rąk żydowskiego anarchisty, który rzekomo miał tym czynem dokonać zemsty za pogromy, do jakich dochodziło na Ukrainie naddnieprzańskiej w czasie rządów Petlury. Wiele jednak wskazuje na to, że za zamachem tym stały służby sowieckie. A czy traktat ryski był zdradą sprawy ukraińskiej przez środowisko Piłsudskiego? No, odradzająca się Polska nie mogła sobie wtedy pozwolić na przedłużający się konflikt z Rosją sowiecką. Na wyczerpaniu były rezerwy materiałowe i ludzkie, a ponadto panowała niepewna sytuacja na pograniczu polsko-niemieckim, przede wszystkim na Górnym Śląsku. Faktem jest, że pokojem ryskim Piłsudski przegrał nie tylko swój projekt federacyjny, ale w zasadzie zaprzepaszczona została wówczas szansa na trwałą niepodległość dla Polski. Nie mógł jednak nic zrobić. Kraj potrzebował pokoju, a delegację polską w Rydze zdominowali działacze endeccy, przeciwni koncepcji federacyjnej. Nie mogę się jednak zgodzić z tym, że traktat ryski był rozbiorem Ukrainy między Polskę a Rosję. No, my oparliśmy wówczas naszą wschodnią granicę na zbruczu, bądź co bądź, wywalczoną w wojnie z Ukraińcami w latach 1918-1919. Ponadto ziemię wschodnio-galicyjską i Wołyń gwarantował nam również układ z Petlurą z kwietnia 1920 roku. A więc można powiedzieć, że wzięliśmy wówczas tylko to, co nasze. I mimo znamiennych słów, Przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam, wypowiedziane przez marszałka do internowanych ukraińskich dowódców w maju 1921 roku. Nie można również zgodzić się na określenie pokoju ruskiego mianem zdrady sprawy ukraińskiej. Tak jak mówiłem wcześniej, na dłuższą walkę Polska nie miała wtedy sił i środków. Choć warto pamiętać, że do listopada 1920 roku, kiedy trwały już rokowania ryskie, nadal wspierała dostawami uzbrojenia armię Petlury. A po klęsce sił ukraińskich Rzeczpospolita stała się bezpiecznym schronieniem dla tysięcy żołnierzy ukraińskich. W latach 20. w Polsce rezydował również rząd emigracyjny URL. Mimo międzynarodowego uznania Ukrainy sowieckiej, co było konsekwencją traktatu ryskiego i tym samym cofnięcia uznania ukraińskim władzom emigracyjnym, Polska aż do wybuchu II wojny światowej konsekwentnie wspierała również finansowo rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej.
To jak wyglądała polityka państwa polskiego wobec Ukraińców w okresie międzywojennym?
Ciężko w tak ograniczonej czasowo formule ekspresu czytelniczego opowiedzieć syntetycznie o tak obszernym, złożonym, wielowątkowym zagadnieniu, jakim był stosunek II RP do mniejszości ukraińskiej i szerzej do sprawy ukraińskiej. Powiem tylko, że położenie ludności ukraińskiej w międzywojennej Polsce było o niebo lepsze niż w Związku Sowieckim, z pewnością lepsze niż na Węgrzech i w Rumunii i chyba tylko nieco gorsze niż w Czechosłowacji, choć ta, co warto wiedzieć, aż do 1938 roku była państwem unitarnym. Dopiero po rozbiorze Czechosłowacji częściowym, a więc po traktacie monachijskim, Czechosłowacja, Praga przyznaje autonomię Ukrainie Karpackiej. Przy okazji warto pamiętać, że skonfliktowana przez cały okres międzywojenny Polska z Czechosłowacją, Czechosłowacja z Polską, wspierała ukraiński ruch nacjonalistyczny. To właśnie w Pradze już w 1920 roku powstaje ukraińska organizacja wojskowa z Jewchenem Konowalcem na czele. Organizacja, której, jak wiemy, celem było oderwanie od Rzeczpospolitej Kresów południowo-wschodnich.
No właśnie, jaki był stosunek Ukraińców, obywateli II RP do Polaków? Czy byli politycy ukraińscy przyjaźni państwu polskiemu?
No tak, tej właśnie kwestii również poświęcam obszerne fragmenty mojej książki, dlatego nie chcąc niejako spoilować jej treści, odsyłam szanownych czytelników do lektury. Z pewnością jednak politycy ukraińscy, którzy nie kontestowali państwa polskiego, opowiadali się za pokojowym współistnieniem obu narodów, a walkę o prawa mniejszości ukraińskiej prowadzili metodami legalnymi, nie mieli łatwego życia i znajdowali się często na celowniku UWO i OUN. Dość powiedzieć, że wśród ofiar obu tych nielegalnych, terrorystycznych organizacji działających w II RP najwięcej było Ukraińców, bo aż 36, a dopiero potem Polaków, których zamordowano 25. Jedną z ofiar był ukraiński polityk Sidir Ferdochlib, lider Ukraińskiej Partii Chłopskiej, zastrzelony przez zamachowca już w 1922 roku.
Mówiłeś o nacjonalistach. Gdzie upatrujesz źródeł ich radykalizacji? Co było ich siłą napędową?
Źródeł tego ukraińskiego, radykalnego, integralnego nacjonalizmu lat 20., 30., 40. XX wieku należy z pewnością szukać w popularnych wówczas wśród europejskiej skrajnej prawicy haseł odwołujących się do darwinizmu społecznego, zwłaszcza w jego uproszczonej, by nie powiedzieć zwulgaryzowanej wersji, zakładającej, że relacje między narodami, społeczeństwami, państwami są odzwierciedleniem praw rządzących światem przyrody. Liczy się więc naga siła i przemoc, którą silniejszy ma prawo narzucać słabszemu. A ponieważ światem natury nie rządzi moralność, lecz bezwzględna walka o byt, normy świata cywilizowanego, w tym etykę chrześcijańską, można, a nawet należy odrzucić. Nie zawahasz się popełnić największej zbrodni, jeśli wymaga tego dobro sprawy. To oczywiście hasło zaczerpnięte z tak zwanego dekalogu ukraińskiego nacjonalisty. Co ono nam uświadamia? Że cel, a w tym wypadku ustanowienie ukraińskiej samostyjnej sobornej derżawy, należy osiągnąć wszystkimi dostępnymi środkami, bez oglądania się na jakąkolwiek etykę, zgodnie zresztą z dewizą, że zwycięzców nikt nie będzie sądził. A w wymiarze politycznym inspiracją dla ukraińskich nacjonalistów byli z pewnością włoscy faszyści, chorwaccy ustasze i przede wszystkim niemieccy naziści, a paradoksalnie do pewnego stopnia, na przykład w kwestii pogardy dla chrześcijaństwa czy zbrodniczej inżynierii społecznej, również bolszewicy.
A jak nacjonaliści ukraińscy wyobrażali sobie granice czy zasięg przyszłego państwa ukraińskiego?
Integralny nacjonalizm ukraiński był, jak każda doktryna totalitarna, ideologią zakładającą ekspansję. Zakładał stworzenie nie tylko homogenicznego narodowo państwa, ale zakładał stosowanie agresywnej polityki wobec sąsiadów. Celem miało być uczynienie z Ukrainy imperium, które na wschodzie Europy stanie się przeciwwagą dla Moskwy, a docelowo zastąpi ją nawet w roli wschodnioeuropejskiego, by nie powiedzieć nawet euroazjatyckiego hegemona. Ideolodzy ukraińskiego nacjonalizmu i ekspansjonizmu nie precyzowali jednak granic owego imperium. Niektórzy widzieli je na ziemiach od Sanu do Donu, inni od Wisły do Wołgi. Jeszcze inni nierealistycznie postulowali, że powinno ono objąć cały basen czarnomorski, włącznie z Kubaniem i Kaukazem. A najwięksi fantaści zakładali, że przyszłe imperium ukraińskie powinno objąć swoją władzą również skolonizowane tereny Azji Środkowej i Syberii i oprzeć swoje granice o tereny tzw. Zielonego Klina nad Amurem i Morzem Ochockim na Dalekim Wschodzie. Jeden z wiodących ideologów ukraińskiego nazizmu, Michajło Kołodziński, uważał, że euroazjatyckie imperium Ukrainy powstanie na gruzach Polski i Rosji. Pełen przegląd postulatów terytorialnych ukraińskich integrystów można znaleźć w książce Marka Wojnara Imperium Ukraińskie, do której lektury serdecznie Państwa zachęcam. Od siebie dodam, że we wszystkich praktycznie koncepcjach, w tym również obecnych w niektórych środowiskach nacjonalistycznych i dziś, za rdzennie ukraińskie ziemie uważa się część ziem polskich, od Bieszczad i Beskidu Niskiego aż po Krynicę, poprzez ziemię przemyską określaną mianem Nadsania bądź Zasania, poprzez Zamość i Chełm skończywszy aż na Białej Podlaskiej i Hajnówce. Wszystkie te rozległe obszary Rzeczypospolitej były i są określane przez ukraińskich radykałów mianem tak zwanego Zakerzonia, czyli terenami na zachód od linii Kerzona.
To przejdźmy w takim razie do końca II RP. Ukraińcy walczyli także w obronie Polski w 1939 roku. Jak zachowywali się wobec agresji sowieckiej?
Ukraińcy byli najliczniejszą mniejszością narodową. W przededniu wojny żyło ich w Polsce około 5 milionów. Jako obywatele państwa polskiego oczywiście podlegali mobilizacji, dlatego nie dziwi fakt, że w milionowej armii zmobilizowanej do wojny z III Rzeszą walczyło ich około 100 tysięcy. I większość z nich początkowo biła się dzielnie, a straty Ukraińców w mundurach Wojska Polskiego sięgają 8 tysięcy zabitych. Dopiero po wkroczeniu Sowietów 17 września zaczynają mnożyć się coraz liczniejsze dezercje, ale w kontekście takiej lojalnej postawy obywateli polskich, narodowości ukraińskiej we wrześniu 1939 roku trzeba tutaj wymienić pułkownika Pawła Szandruka, który w ostatniej fazie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim przejął dowodzenie i choć sam trafi wkrótce do niemieckiej niewoli, uratował przed okrążeniem część swoich oddziałów.
To dość znane nazwisko.
Tak, oczywiście znane nazwisko. Przedwojenny pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego. Pod koniec II wojny światowej w stopniu generała, lider ukraińskiej, dowódca ukraińskiej Armii Narodowej, która walczyła z Armią Czerwoną w ostatnich miesiącach istnienia III Rzeszy.
Czy władze LP na uchodźstwie zajmowały się kwestią ukraińską w takiej wizji powojennego państwa?
Władze II RP na uchodźstwie stały przede wszystkim na stanowisku nienaruszalności granicy wschodniej ustalonej w Rydze w 1921 roku. I zarówno przed wrześniem 1939, jak i w czasie II wojny światowej rząd RP, jeśli odnosił się życzliwie do sprawy ukraińskiej, to oczywiście odnosił się do postulatu odbudowy Ukrainy na terenach na wschód od Zbrucza, na których w latach 1917-20 funkcjonowała Ukraińska Republika Ludowa, a które po traktacie ryskim przejął Związek Sowiecki. Zresztą mówiłem o tym wcześniej, że emigracyjne władze Ukraińskiej Republiki Ludowej były konsekwentnie aż do wybuchu II wojny światowej wspierane politycznie i finansowo przez Warszawę.
Książkę zatytułowałeś Nie tylko Wołyń. Gdzie jeszcze członkowie UPA mordowali Polaków?
Z pewnością relacji polsko-ukraińskich pierwszej połowy XX wieku nie można redukować do rzezi wołyńskiej, czy szerzej wołyńsko-małopolskiej. To ludobójstwo trzeba widzieć jednak w szerszej perspektywie, sięgającej co najmniej 1918 roku i przegranej wtedy przez Ukraińców wojny o Lwów. To właśnie wtedy ukraiński ruch narodowy tak bardzo zradykalizował się, wypisując sobie m.in. na sztandarach hasło cel uświęca środki. A przedstawione w książce szersze tło konfliktu, uwzględniające warunki polityczne, społeczne, ekonomiczne mniejszości ukraińskiej w II RP, nie są oczywiście próbą relatywizacji czy usprawiedliwiania tych okrutnych zbrodni, bo dla nich usprawiedliwienia nie było i nigdy nie będzie. A ludobójstwa określanego symbolicznie mianem zbrodni wołyńskiej oczywiście nie można redukować wyłącznie do 11 lipca 1943 roku i wyłącznie do Wołynia, bo ukraińscy nacjonaliści mordowali Polaków, ale też przedstawicieli innych grup etnicznych, w tym również Ukraińców nieakceptujących zbrodniczych metod, aż w 7 przedwojennych województwach, z czego 3 na całym ich obszarze, mam tu na myśli województwo wołyńskie, tarnopolskie i stanisławowskie, oraz częściowo na obszarze pozostałych 4, lwowskiego i lubelskiego w części wschodniej oraz południowych skrawków poleskiego i krakowskiego. Teren zbrodni objął łącznie prawie 1/3 terytorium II RP, a były to głównie obszary, gdzie Ukraińcy stanowili większość. Pierwszych mordów na Polakach bojówki nacjonalistyczne dokonywały już we wrześniu 1939 roku. Ostatnie zbrodnicze napady miały miejsce na terenach Polski Pojałtańskiej w 1947 w przededniu operacji Wisła. Wśród setek krwawych wołyńskich nocy 11 lipca był dniem szczególnym. Tego dnia ludobójcy okazali się najbardziej skuteczni. W 100 zaatakowanych wsiach zatłukli siekierami, spalili lub rozstrzelali ponad 3000 bezbronnych ludzi.
Mówimy o roku 1943. Jak zachowywał się ukraiński kler wobec tych barbarzyńskich wydarzeń?
I w czasie wojny 1918-19 roku i przede wszystkim w czasie II wojny światowej część duchowieństwa ukraińskiego niestety sprzeniewierzyła się swojemu powołaniu, nawołując z ambon do fizycznej rozprawy z Polakami. W czasie kazań często przywoływano działającą na wyobraźnię wiernych biblijną przypowieść o konieczności wyrywania konkolu z pszenicy. Taką jawnie nacjonalistyczną postawę przyjęła zwłaszcza część szeregowego kleru. W czasie rzezi na Wołyniu część duchownych jako naturalni liderzy lokalnych społeczności ukraińskich stała na czele oddziałów UPA i czynnie uczestniczyła w mordach. Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że część duchownych prawosławnych na Wołyniu, a grekokatolickich w Małopolsce, podżegało do zbrodni nie z własnej inicjatywy, nie z pobudek ideowych, lecz pod przymusem śmierci z rąk banderowców. A jeśli chodzi o hierarchię, to zajęli oni postawę więcej niż dwuznaczną. Część kapłanów rzeczywiście zachowała najwyższe standardy człowieczeństwa i za pomoc polskim sąsiadom płaciła często najwyższą cenę. Z rąk ukraińskich zginęło co najmniej 28 duchownych grekokatolickich z dystryktu Galicja i co najmniej 20 duchownych prawosławnych w Generalnym Komisariacie Wołyń. A skoro mowa o hierarchach, metropolita unicki Lwowa, Andrii Szeptycki, przyjął postawę raczej bierną i w swych listach pasterskich odwoływał się dość ogólnikowo do miłosierdzia chrześcijańskiego, bez jednoznacznego potępienia zbrodniarzy. Z kolei przemyski władyka Józef Kocyłowski otwarcie poparł niemieckie rządy w Galicji Wschodniej i nawoływał do wstępowania Ukraińców Haliczan do zbrodniczej dywizji Waffen-SS Galicien. Głosem chrześcijańskiego sumienia wśród pasterzy kościoła unickiego pozostał w zasadzie biskup Stanisławowa Chrychory i Homyszyn, który otwarcie sprzeciwiał się przemocy i terrorowi swoich rodaków wobec Polaków i Żydów.
Ukraińcy, mówiąc o Wołyniu, wspominają o przykładach polskiego odwetu. Czy to się w ogóle da porównać?
Między zainicjowaną i bezwzględnie zrealizowaną przez OUN i UPA masową eksterminacją Polaków, a krwawym, lecz incydentalnym polskim odwetem jest fundamentalna różnica. Wyraża się ona zarówno w liczbie ofiar, po stronie polskiej ponad 133 tysiące, po stronie ukraińskiej około 10 do 12 tysięcy, czyli ponad 10 razy mniej, ale też w metodach zadawania cierpień oraz sposobach uśmiercania niewinnych ludzi. Ukraińcy ginęli najczęściej w niezorganizowanych i desperackich aktach zemsty, zwykle od kuli, a nie w wyniku celowego znęcania się i wyrafinowanych tortur. Na samym Wołyniu w wyniku działań polskiej partyzantki, ale również członków samoobron, zrozpaczonych uciekinierów ze spacyfikowanych wsi, ale także polskiej policji na niemieckiej służbie zginęło około 2-3 tysięcy wołyńskich Ukraińców. Przy czym dodać należy, że częściowo rzeczywiście to byli niewinni cywile, często jednak ofiarami tych działań padali sami upowcy. Tymczasem bestialsko zamordowanych Polaków na samym Wołyniu było od 55 do 60 tysięcy. Także próba stawiania znaku równości między z jednej strony wyrachowanym ludobójstwem, a z drugiej desperackim, a czasem profilaktycznym odwetem, którego celem było powstrzymanie ukraińskiego terroru, jest po prostu aberracją. Fakty i liczby mówią tu same za siebie.
Nasi zachodni sąsiedzi Niemcy nie rozliczyli się z przeszłości, ale w tym kraju nie ma ulic Oskara Dirlewangera na przykład. Dlaczego władze Ukrainy szukają bohaterów także pośród zbrodniarzy?
No to jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę jest to zastanawiające. Tym bardziej, że historia Ukrainy obfituje w bohaterów jednoznacznie pozytywnych. Odwołując się tylko do czasów przedrozbiorowych, wśród bohaterów walki wyzwoleńczej, co ważne o takim ostrzu antyrosyjskim, jest przecież kilku atamanów kozackich, na przykład Petro Konaszewicz Sachajdaczny, który razem z Polakami wkraczał w 1610 roku do Moskwy, czy Iwan Mazepa. W późniejszym okresie, w okresie walk o Samostyjną po I wojnie światowej, są to dowódcy Armii Halickiej w czasie wojny o Lwów, tacy jak Michajło Omelianowicz Pawłenko i Dmytro Witowski. Są to również niekwestionowani bohaterowie wojny z bolszewikami, tacy jak Marko Bezruczko, nie mówiąc już o prezydencie URL wspomnianym Petlurze, czy premierze tego państwa Andriju Liwickim. W czasie rzezi wołyńskiej sprawiedliwym ukraińskim narodowcem, który apelował do swoich rodaków o opamiętanie i potępiał jednoznacznie czystki, stając się w jakimś sensie głosem sumienia ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego, był Maksym Borowec Taras Bulba. A dziś, w momencie, kiedy rozstrzyga się bój o egzystencję państwa ukraińskiego, takich wzorców patriotyzmu i to najwyższej próby dostarcza Ukraińcom każdy nowy dzień walk na froncie. Także nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mogę jedynie podejrzewać, że w społeczeństwie ukraińskim bardzo mocno zakorzeniony jest mit heroicznych zmagań OUN i UPA z Sowietami, jak wiemy, trwających na sowieckiej Ukrainie aż do 1950 roku. I rzeczywiście zdecydowana większość prominentnych działaczy i dowódców banderowskich, takich jak Roman Szuchewicz, Dmytro Kłaczkiewski czy Wasyl Sydor, zginęła w walce z Sowietami właśnie. Z drugiej strony w ukraińskiej przestrzeni publicznej i szkole praktycznie w ogóle nie mówi się o tym wstydliwym wątku, w jaki zaangażowane byli nacjonaliści ukraińscy, mam tu na myśli oczywiście brutalne czystki na Polakach i Żydach. W ten sposób postępuje stopniowa heroizacja morderców, których szczególnie dziś w obliczu rosyjskiej agresji postrzega się jako forpocztę walki z naporem moskiewskim. No i chyba jeszcze jedno. Skrajnym nacjonalistom ukraińskim spod znaku Bandery i Melnyka nie udało się wprawdzie wskrzesić państwowości ukraińskiej, ale w jednym okazali się nomen omen zabójczo skuteczni. Mam tu na myśli praktycznie całkowitą depolonizację Kresów Południowo-Wschodnich, czyli usunięcie elementu konkurencyjnego na ziemiach, które były przedmiotem sporu polsko-ukraińskiego co najmniej od XIX wieku, a to nie udało się nigdy w poprzednich dekadach ukraińskim działaczom narodowym. Tymczasem rozniecona przez nacjonalistów okrutna przemoc spowodowała nie tylko śmierć ponad 130 tysięcy Kresowian, ale kolejne 500 000 zmusiła do ucieczki za Bug i San. Warto pamiętać, że tylko z map Wołynia zniknęło i nie odrodziło się ponad 1500 polskich wsi, hutorów, folwarków czy osad. Także Sowieci ze swoimi deportacjami z lat 44-46 do Polski Pojałtańskiej przyszli później i częściowo już na gotowe. Tak więc przypuszczam, że tak radykalne i skuteczne rozwiązanie kwestii polskiej na Kresach może u części fanatycznych zwolenników integralności terytorialnej Ukrainy być tym czynnikiem, który siłą rzeczy pcha ich w objęcia Bandery czy Szuchewicza.
Właśnie, wspomniałeś już trochę o tych bohaterach. Oczywiście wszystko w cudzysłowie. Jakie metody postępowania z Polakami zalecali owi, w cudzysłowie, bohaterowie?
Na temat totalitarnej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu integralnego, wynikających z niej zbrodniczych dyrektyw, strategii działań, piszę o tym obszernie w trzech rozdziałach. Rozdziały pod tytułem Integralny nacjonalizm ukraiński, Ludobójstwo wołyńsko-małopolskie oraz Genocidium Atrox, trzecie ludobójstwo. Dodam tylko, że żaden z ideologów, takich jak Dmytro Dołącow, Stepan Łękawski, Mykoła Ściborski czy Michajło Kołodziński, a także żaden z decydentów i architektów zbrodni wołyńskich, takich jak Bandera, Łytwyńczuk, Stelmaszczuk czy wspomniani Szuchewycz, Taras Czuprynka i Kłaczkiewski, Kłym Sawór, nie został przez państwo ukraińskie nigdy potępiony. Ba, część z tych okrutnych zbrodniarzy wojennych i ludobójców, przede wszystkim Bandera, Szuchewycz i Kłaczkiewski, trafia dziś na cokoły i jest otaczana coraz bardziej nabożną czcią. A w kontekście zapowiadanej decyzji o budowie w Kijowie Panteonu Narodowego, wiele wskazuje na to, że już w najbliższym czasie ludzie ci będą otaczani oficjalnym kultem państwowym. Proszę Państwa, w Niemczech jednak nie do pomyślenia jest nadawanie ulic na przykład imieniem Hitlera, Goebbelsa, Göringa czy Himmlera. A na Ukrainie wręcz przeciwnie.
A jak historycy ukraińscy patrzą na jednostki kolaboracyjne SS Galicien czy Galicyjski Pułk Policji SS i w ogóle na nadzieje związane z nazistowskimi Niemcami?
Przed chwilą już o tym mówiłem. Jeśli współczesna Ukraina buduje swoją tożsamość na zbrodniarzach i niemieckich kolaborantach z czasów II wojny światowej, to jakże inaczej może traktować weteranów z SS Galicien? Piszę zresztą o tym obszernie w rozdziale w kręgu złudnych nadziei na odbudowę niepodległej Ukrainy u boku Niemiec i tu w tym zagadnieniu chyba postawię kropkę.
Wspomnijmy, że mówiąc o zbrodni wołyńskiej, nie zapominamy o Ukraińcach, którzy pomagali Polakom. IPN wydał Kresową Księgę Sprawiedliwych. Prezydent RP nadaje medal Virtus et Fraternitas potomkom sprawiedliwych. Jak to odznaczenie odbierane jest na Ukrainie?
Zacznijmy od tego, że tylko na Wołyniu za pomoc Polakom lub sprzeciw wobec ludobójstwa upowcy zgładzili co najmniej 313 swoich rodaków. A uwzględniając tereny Małopolski Wschodniej, liczba tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy za pomoc Polakom zapłacili najwyższą cenę, sięga co najmniej 384. Według ustaleń Romualda Niedzielki z IPN, Ukraińcy uratowali przynajmniej 2527 Polaków od pewnej i okrutnej śmierci. Także inicjatywa nadawania tym ludziom lub ich potomkom wspomnianego odznaczenia wydaje się ze wszechmiar słuszna. To są tak naprawdę bohaterowie współczesnej Ukrainy. To są bohaterowie, z których z pewnością zaakceptuje Unia Europejska. A jak to odznaczenie jest odbierane na Ukrainie? No nie wiem, słyszałem jednak i nie raz i nie dwa, że potomkowie ukraińskich sprawiedliwych wolą na zachodniej Ukrainie głośno nie mówić o pomocy Polakom czy Żydom w czasie II wojny światowej, gdyż powiem eufemistycznie, mogłoby to spotkać się z nieprzychylnością lokalnej społeczności. Jeśli rzeczywiście to jest prawda, to pokazuje to tylko, że demony z przeszłości sprzed ponad 80 lat wciąż kierują sercami i umysłami przynajmniej części współczesnych Ukraińców.
To porozmawiamy teraz na zakończenie o tym sowieckim aspekcie i żołnierze ukraińscy w sowieckich mundurach. Jak teraz patrzy się na tych żołnierzy na Ukrainie?
Z perspektywy więźniów niemieckich kacetów, czerwonoarmiści przynieśli im wolność od zniewolenia i pewnej śmierci. I w tym kontekście trzeba ich uznać i na Ukrainie, ale również w Polsce za oswobodzicieli. Na Ukrainie poza tym ważną część polityki pamięci, mówiłem już o tym częściowo, stanowi mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz zwycięskiej Armii Czerwonej jako głównej pogromczyni niemieckiego nazizmu. I z tego co wiem, ten mit jest wciąż silny, szczególnie na Ukrainie naddnieprzańskiej i pozostaje tam niezagrożony, bo trzeba pamiętać o tym, że praktycznie w każdej ukraińskiej rodzinie był ten czerwonoarmista, czy ten krasnoarmiejec, a wielu z nich zginęło na polu chwały, walcząc tak z Niemcami, jak i nazistowskimi kolaborantami.
Czy trend włączania do Panteonu Narodowych Bohaterów zbrodniarzy spod znaku UPA da się jeszcze odwrócić?
To w zasadzie nie jest pytanie do historyka, ale oczywiście zastanawiam się jako osoba zainteresowana relacjami współczesnymi i światem postsowieckim. Moim zdaniem, dopóki Ukraina stawia skuteczny opór wobec rosyjskiej agresji, ten mocno zakorzeniony, o czym mówiłem, choć my wiemy o tym, że mający poważne skazy mit bohaterskiej UPA będzie z pewnością w społeczeństwie i państwie ukraińskim niestety rósł. Walcząca już od ponad 4 lat Ukraina bardzo chce widzieć się dziś w roli obrońcy i przedmurza Europy przed moskiewsko-azjatyckim naporem. Mi jako historykowi przypomina to nie ukrywam, jeden z dezyderatów niemieckiej propagandy z czasów II wojny o obronie Festung Europa przed bolszewickimi hordami ze wschodu. Więc niejako skutkiem ubocznym tej niewątpliwie słusznej i sprawiedliwej walki z najazdem rosyjskim jest to, że Ukraina nam dziś brunatnieje i to w tempie zastraszającym. Chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj na Ukrainie nazistowski trup wyłazi z ukraińskiej szafy.
A czy są postacie, które mimo wszystko łączą, a nie dzielą Polaków i Ukraińców, dla których jest akceptacja po obu stronach?
Sądzę, że do zbudowania na nowo, bo tak naprawdę trzeba by te nasze relacje zbudować, relacje polsko-ukraińskie na nowo, warto wykorzystać potencjał, jaki dla naszych narodów niesie wspomniana już przeze mnie dzisiaj kilkakrotnie wojna z bolszewikami lat 1919-20, która była przecież heroicznym zmaganiem o niepodległość zarówno Polaków, jak i Ukraińców. No, oba narody zdawały sobie wówczas sprawę, że Moskwa była i pozostanie największym zagrożeniem dla ich bytu i że tylko wspólne działanie może zatrzymać sowiecką potęgę. No, w 1920 roku udało się to połowicznie, jak wiemy, jednak polsko-ukraińskiego braterstwa broni i wspólnie przelanej wówczas krwi, między innymi w obronie Zamościa, nikt nam nie odbierze. Pięknie opowiadał o tym w swoich filmach Paweł Majstrenko. I sądzę, że takie postaci jak Józef Piłsudski i Szymon Petlura, architekci antybolszewickiego sojuszu, którego celem było, jak mawiał marszałek, jak wiemy dobrze, rozprucie Moskwy po szwach narodowościowych, są właśnie takimi pozytywnymi bohaterami w naszej wspólnej, trudnej historii.
Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w publikacji Nie tylko Wołyń, Polacy i Ukraińcy. Krótka historia najtrudniejszego ćwierćwiecza 1918-1945, napisanej przez naszego gościa, a był nim dzisiaj Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy także do lektury publikacji polecanych w opisie audycji, a znajdziecie je w księgarni internetowej i bibliotekach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.